audycja Szukając Słowa Bożego to medytacja nad Słowem Bożym najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to trzecia niedziela Wielkiego Postu, czytania roku Am, a naszym gościem dzisiaj ksiądz profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski dla nas, jak również dla księdza profesora na czas poszukiwania i rozumienia Słowa Bożego.
Co bezcenne jest tak i ważniejsze niż świat, z czym porównać się da Bóg, nadzieja nas. Obecność Twa doświadczyłam i jaką miłość dał nam, serce me wolne jest, mój wstyd odszedł tak. Obecność Twa Duchu Święty, zapraszamy Cię, zamieszkaj. Zostań pośród nas, Twa chwała jest, czym żyje serce me. Dziś prosimy Cię, znów wypełnij nas. Obecność Twa bezcenne jest tak i ważniejsze niż świat, z czym porównać się da Bóg, nadzieja w nas. Obecność Twa doświadczyłem i wiem, jaką miłość dał nam.
Księgi Wyjścia. Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: czy też Pan jest rzeczywiście pośrodku nas, czy nie? Symbolika wody dominuje w dzisiejszej liturgii słowa. Zaczynając od usłyszanego przed chwilą opowiadania o wyprowadzeniu z wody ze skały przez Mojżesza dla Izraela w czasie jego wędrówki przez pustynię. Woda jest poszukiwana przez ludzi Bliskiego Wschodu z dużą intensywnością, nie tylko dlatego, że jest negatywnym symbolem rytualnego oczyszczenia, lecz również dlatego, że jest pozytywnym znakiem życia i płodności. Woda nasyca ziemię, wsiąka w glebę i sprawia, że kiełkuje zielone źdźbło. Woda znosi moc śmierci na pustyni, wzbogacając ją oazami. Studzi rozgrzanego i spragnionego człowieka, który może na nowo dzięki niej podjąć swoją wędrówkę. Ta rzeczywistość upragniona z całego serca przez człowieka właśnie dlatego staje się symbolem najwyższej rzeczywistości. Bóg jest źródłem wody żywej, a nie pękniętą cysterną, jak mówi Jeremiasz w drugim rozdziale swojej księgi. O wodzie, która jest żywa, bieżąca, a nie stojąca w cuchnącym stawie, mówi Chrystus, który wyzwala człowieka z innego pragnienia, być może jeszcze bardziej dręczącego. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, woła w 7 rozdziale Ewangelii świętego Jana. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boga rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Z samego serca listu do Rzymian zostało wzięte to czytanie, które jest pieśnią o wyzwoleniu ze zła. Człowiek naznaczony złem nie jest w stanie wyzwolić się z niego w własnych siłach. Jedynie przez wiarę może tego dokonać. Wiarę, która pozwala wejść Chrystusowi do jego, zaciemnionego przez grzech życia. Chrystus nie ocenia człowieka z perspektywy nędzy jego życia, nie prowadzi ludzkich kalkulacji, lecz oddaje się całkowicie, doświadczając również skrajnego braterstwa z człowiekiem, to znaczy śmierci. W taki właśnie sposób miłość Boga rozlewa się jak woda nawadniająca wyschłą glebę człowieczeństwa. W taki to sposób rozkwita nadzieja w sercu grzesznego człowieka. Tak, rozpoczyna się wskrzeszenie wierzącego do życia pełnego i doskonałego we wspólnocie z Bogiem przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za nas. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około 6:00. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, aby dał ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił on sam i jego synowi i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: ja Nim jestem, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. Mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego, czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was posłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby ich u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowo, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata. Samarytanka, pozostając na linii Janowej tendencji do typizowania indywidualnych postaci, jest symbolem powszechnego poszukiwania Boga. Nikodem, o którym czytamy we wcześniejszym 3 rozdziale, reprezentował oficjalny judaizm ortodoksyjny i człowieka, który poszukuje w ciemno i z trudnościami. Samarytanka zaś reprezentuje judaizm heterodoksyjny i tych wszystkich, którzy zaczynają sprawować prawdziwy kult w duchu i prawdzie. To znaczy w zjednoczeniu z Chrystusem i Jego Ewangelią. Nawet jeśli byłaby to wiara jeszcze niedoskonała i jeszcze wciąż potrzebująca wzrostu. Świadczy o tym wyznanie, które wypowiada Samarytanka. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Tylko w przypadku jednego człowieka, królewskiego urzędnika z Kany, o którym czytamy w zakończeniu 4 rozdziału Ewangelii Jana, wiara osiągnęła swój szczyt. Człowiek od niewiary, jak Izraelici na pustyni, naznaczony poszukiwaniem w ciemnościach jak Nikodem, dochodzący do wiary dzięki dostrzeżonym znakom jak Samarytanka, dochodzi do źródła, które w pełni zaspokaja jego pragnienie. Woda żywa, którą Jezus ofiaruje Samarytance, nie została zaczerpnięta ze źródła, które biło w słynnej studni Jakuba. Studni, którą kopali książęta, a naczelnicy ludu drążyli berłem i swymi laskami, jak pisze Księga Liczb 21:18. Studnia, którą również dzisiaj odwiedzają pielgrzymi w cieniu Ebal i Garizim, 2 gór w okolicy Sychem. Woda dana Samarytance to woda, która tryska ku życiu wiecznemu. To woda, która wypłynęła z boku Jezusa. Woda, która symbolizuje chrzest i słowa, którym jest Chrystus, słowa, które wyzwala.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Ksiądz profesor Sławomir Stasiak jest naszym gościem. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji, która jest medytacją czytań najbliższej niedzieli, czytań liturgicznych. Najbliższa niedziela to trzecia niedziela Wielkiego Postu. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66.
Zapraszamy Państwa do włączenia się w medytację nad Słowem Bożym przeznaczoną na trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Przypomnę, że w pierwszym czytaniu wysłuchamy fragmentu Księgi Wyjścia, rozdział 17, wersety od 3 do 7. W drugim czytaniu wysłuchamy fragment Listu do Rzymian, rozdział 5, wersety od 1 do 2 i od 5 do 8. Oraz Ewangelia to obszerny fragment 4 rozdziału Ewangelii świętego Jana, wersety od 5 do 42. Spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy.
Ja dzwonię z Gdyni. Chciałam powiedzieć, że wszystkie te trzy czytania właściwie mówią o jednym. Pierwsze ze Starego Testamentu, które mówi o tym, zapowiada właściwie przyjście Chrystusa i Jego miłości do nas. Mojżesz na wezwanie ludu uderza w skałę i wypływa z niej woda. W sytuacji praktycznie niemożliwej, kiedy naród zdeterminowany i grożący właściwie Mojżeszowi zmusza go do tego czynu, to się dzieje. Pan Bóg otwiera nową drogę, daje wodę, która jest symbolem życia. Ewangelia to, tak jak ja to rozumiem, Samarytanka, wiesz, z poziomu wody ze studni Jakuba, Jezus bardzo delikatnie, łagodnie, mimo że ona właśnie dzięki temu, że ona tak wzruszająco jest szczera i przyznaje się do swojego grzesznego życia, podnosi ją na dużo wyższy poziom zrozumienia i mówi o swojej miłości. O tej miłości, która nigdy się nie kończy, która zawsze wypływa z jego serca i do której każdy z nas może się zwrócić. I o tym mówi właśnie trzecie czytanie, który mówi, że jeżeli z wiarą zwrócimy się do Chrystusa, to On da nam nadzieję, a ta nadzieja nie może nas zawieść, ponieważ miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. Ta miłość Boża, która powoduje, że przytulamy się do Jezusa, jesteśmy razem z Nim, jesteśmy coraz bliżej Niego, a to jedynie może nam dać prawdziwe spełnienie naszego najgłębszego człowieczeństwa, to złączenie naszego sanktuarium duszy z Chrystusem. Mowa jest o miłości i o wielkiej nadziei, że serce człowieka może spotkawszy Chrystusa, być bardzo szczęśliwe. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za te refleksje. Rzeczywiście często się dzieje również w naszym życiu, tak jak w życiu Samarytanki, że my próbujemy wyciągać pewne racjonalne wnioski z tego, co nas w życiu spotyka, tak jak ona. No, myśli o tej zwykłej wodzie, żywej wodzie, świeżej wodzie zaczerpniętej ze studni Jakuba, a studnia głęboka jest do dziś dnia. Trzeba naprawdę dość głęboko sięgnąć, żeby zaczerpnąć wody z tej studni. Natomiast Jezus prowadzi ją ku wierze przez inne rozumienie tego daru, który otrzymuje. Tutaj bardzo dyskretnie została wspomniana również kwestia pokarmu, który Jezus ma, mimo tego, że nikt mu go nie przyniósł, i za chwilę wyjaśnia, czym jest ten pokarm. Więc taka równowaga pomiędzy wodą i pokarmem, której Jezus tak naprawdę nie potrzebuje ani wody, ani pokarmu, ale którego my najbardziej ze wszystkiego właśnie pragniemy, i On nam to daje.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże, Jacek go z tej strony.
Prosimy.
Nie od początku słuchałem tego fragmentu dzisiejszego, natomiast jest to fragment Ewangelii o Samarytance, jest dla mnie takim mottem, jak rozmawiać z ludźmi, którzy bądź deklarują się jako niewierzący, bądź też jako po prostu gdzieś szukają Pana Boga. I zawsze dla mnie to jest właśnie takie piękne, jak Pan Jezus zaczyna rozmowę z tą kobietą, nie wyrzucając jej grzechów, bo wie, kim ona była, wie, zna jej przeszłość, natomiast po prostu próbuje z nią nawiązać relacje na zasadzie po prostu czysto ludzkich, czysto naturalnych, takich problemów, które dotykają życia codziennego. Woda, prawda, to w tamtych czasach było bezcenne. I po prostu pokazuje nam, wydaje mi się, jak my, katolicy, powinniśmy rozmawiać właśnie z ludźmi, bo czasami stawiamy im zarzuty, stawiamy im po prostu jakieś, negujemy ich, i już na samym początku tak jakby tracimy tą więź z człowiekiem. Także akurat dosyć dużo pracujemy z ludźmi, to często narzeczonymi, i też przychodzą do nas na kursy przedmałżeńskie po prostu ludzie, którzy czasami deklarują się jako osoby wierzące, ale nie wszystkie nawet przyjmowały sakrament bierzmowania. Różnymi losami to wszystko, życie się ludzkie toczy. I właśnie to, co właśnie tak jakby właśnie nam zawsze przyświeca, żeby właśnie starać się odnieść do tego, co czysto ludzkie, bo w tym momencie dopiero jesteśmy w stanie jakoś nawiązać relacje i mówić tym ludziom właśnie, kim jest Pan Bóg, co robi w ich życiu, co robi w naszym życiu, też tak jakby dając świadectwo. Także bardzo cieszę się, że usłyszałem ten fragment Ewangelii. To taka moja refleksja na ten temat. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo za te refleksje. Ja bym przypomniał jeszcze to, o czym wspomniałem przy medytacji nad pierwszym czytaniu. nad pierwszym czytaniem. Symbolika wody. Symbolika wody może mieć charakter właśnie taki negatywny, konieczność oczyszczenia i woda daje oczyszczenie, ale ma również taki wymiar bardzo pozytywny. Jest znakiem życia i płodności. Więc tutaj nawiązując do tego, co usłyszeliśmy od pana Jacka, rzeczywiście nie tylko trzeba zwracać uwagę na ten wymiar taki negatywny, na konieczność oczyszczenia, że jesteśmy grzesznikami, ale pokazać ten wymiar pełni życia, które możemy mieć w Jezusie Chrystusie takiego dynamizmu, który daje to spotkanie z Chrystusem, który widać w zachowaniu Samarytanki.
Radio Maryja, halo. Jesteśmy na antenie.
Wyciszam radio.
Jesteśmy wdzięczni. Prosimy o przedstawienie się.
Krzysztof z Cieszyna.
Prosimy, panie Krzysztof.
Mógł zapłacić za tą bogatą treść wprowadzenie. I chciałem dwa kwestie podnieść, dwa pytania. Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. W duchu dwie litery, więc w Duchu Świętym, ale myślę, że to w świadomości, w myśli po prostu, że w modlitwie. A w prawdzie, no to w życiu, w tym konkretnym postępowaniu naszym zgodnie z wolą Bożą. I moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał. Czyli pokarm eucharystyczny to też jako do wypełniania woli Bożej, że poznawanie woli Bożej, no i pełnienie i siłę do jej pełnienia. Czy tak to można rozumieć?
Tak w skrócie rzecz biorąc, tak, rzeczywiście, chociaż tego oddawania czci w duchu i prawdzie nie ograniczałbym tylko do prawdy dotyczącej naszego życia, bo wyraźne podkreślenie jest osoby Ducha Świętego, który zostaje nam posłany przez Chrystusa, abyśmy poznali pełną prawdę, którą tą prawdą jest osoba Jezusa Chrystusa. A zatem widzimy tutaj jakby skondensowany obraz Trójcy Świętej. Oddajemy cześć Bogu w duchu i prawdzie, którą jest Jezus Chrystus. To pierwsze. Potem moim pokarmem jest pełnić wolę Bożą. Tak, oczywiście, wolą Boga było zbawienie człowieka, które dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa. Tę pamiątkę przeżywamy w Eucharystii, a więc dla nas tym pokarmem, który daje nam poznanie woli Bożej, daje nam życie Boże, jest właśnie Eucharystia.
Audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy. Halo, niestety zbyt słaba jakość połączenia. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Halo.
Prosimy.
Radio Maryja.
Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Zbyt często słyszymy się na naszej antenie. Radio Maryja, prosimy.
Henryka mam na imię.
Prosimy, panie Henryko.
Mnie zrodziła się taka refleksja, że Chrystus, Pan Jezus ukazuje tutaj na siebie jako na źródło wody żywej. I tak myślę, że tak jak ja, gdzie mam tej szukać źródła tej wody żywej, to głównie tak w Eucharystii i w sakramencie pokuty. Eucharystia jako taki pokarm duchowy i sakrament pokuty jako źródło wody, które mnie oczyszcza. No i jedno jako drugi, i jeden sakrament i drugi, który umacnia i właśnie i oczyszcza. To tyle bym chciała powiedzieć. Dziękuję.
Tak jest, tak jest. Tutaj właściwie nie ma potrzeby dodawać czegoś. Źródło wody żywej to jest nim Jezus Chrystus i tak naprawdę możemy jego działanie rozszerzyć na wszystkie sakramenty, w których uczestniczymy. Oczywiście te najczęściej, w których mamy szansę uczestniczyć, jak sakrament spowiedzi świętej czy Eucharystia, przywraca nam dzieciństwo Boże, a więc daje nam na powrót to źródło wody żywej i smak tego źródła czujemy naprawdę.
Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Serdecznie teraz i zawsze.
Pozdrawia ojca, księdza profesora. I tak wsłuchując się właśnie w ten komentarz, no wielokrotnie padało to rozważanie, znaczy w kierunku symboliki, prawda, woda i symbolika, ale woda jednak jest tym znakiem ogromnej potęgi Pana Boga i tej właściwie kruchości człowieka. Wystarczy przypomnieć wody potopu, prawda? Jak to wszystko wyglądało. Pamiętam, jak ten ósmy rozdział tam jeszcze z tej właśnie księgi też wyjścia był, że w pewnym momencie nagle ta głębica i ten
rodzaju,
ta gałązka, jest... prawda, i te wody się jakoś tak uspokoiły. Ale pamiętam również, jak ojciec święty Jan Paweł II był w Zamościu i przy pożegnaniu tak wielokrotnie podnosił krzyż do góry. Nie chciano go tam wtedy prawie, że wypuścić. Kiedy po raz ostatni go tak wysoko wypchnął do góry, to właśnie odjechał. Następnego dnia tak ruszyły te wody przez Polskę, że pamiętam ten dramatyczny widok tego krzyża wystającego w Raciborzu na ulicy, który właściwie w potokach ogromnej ilości wody był. Dlatego właśnie teraz zestawiając to, chciałbym właśnie też na to zwrócić uwagę, to co już powiedziałem, że właśnie ta potęga Pana Boga i ta kruchość człowieka i teraz człowiekowi właściwie, no to potrzeba jakiejś odpowiedniej proporcji i tego dozowania. Wiem, jakie są problemy z wodą w ogóle na świecie, no kiedy ministrant podaje kapłanowi wody i on tam tą kropę tylko dołącza, żeby dołączyć naszą naturę do wina, które stanie się krwią przy najświętszą, to też ma swój taki właśnie, ale mówię, żeby nie sprowadzić tego wyłącznie do symbolu, bo tak jak krzyż nie jest symbolem wyłącznie, bo przecież gwoździe nie są symbolem, tak samo i woda jest tym jakimś niezwykłym wyrazem tego dialogu Stwórcy z jego stworzeniem. To tak na tle tego pięknego komentarza i tego rozważania, żeby nas to jakoś jeszcze głębiej przygotowało do Eucharystii Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. No, o różnych wymiarach wody możemy mówić i to jest właśnie pełnia pojęcia tego, czym jest woda jako element stworzony przez Boga. Tu moglibyśmy naprawdę długie rozważania snuć na temat samego aktu stwórczego, w którym Bóg rozdziela wody, tworzy suchy ląd, ale tu widzimy wyraźnie, w jaki sposób woda zostaje użyta przez Boga dla oczyszczenia człowieka. Samarytanka rozumie tę wodę w sposób taki czysto materialny, jako źródło, w którym może zaspokoić swoje pragnienie, tak jak wiele razy to robiła. Przychodzić z banem po to, żeby zaspokoić pragnienie swoje i innych, tych, którzy byli w jej domu. Natomiast Jezus jej daje coś więcej niż tylko zaspokojenie takiego fizycznego pragnienia. Daje jej zaspokojenie pragnienia duchowego. A to jest dużo głębszy temat, który ukazany został właśnie w tym znaku wody żywej, którym jest tak naprawdę sam Jezus Chrystus.
Radio Maryja, prosimy. Halo.
To dzisiaj Szukańca Bożego.
Jesteśmy na antenie.
Z tej strony Agnieszka. Ja tak właśnie chciałam zauważyć, że odnośnie Ewangelii, Jezusowa prośba skierowana do kobiety, przepraszam, kobieta daj mi pić, może się odnosić do Jezusowego pragnienia na krzyżu, które było pragnienie zbawienia dusz ludzkich, a także do pragnienia, o którym mówił Pan Jezus Świętej Małgorzata Maria Alacoque, pragnę miłości od swoich stworzeń. I to się tak pięknie łączy właśnie z drugim czytaniem, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. I jeszcze mam pytanie odnośnie pierwszego czytania, ponieważ wiem, że skałą, która towarzyszyła Izraelitom, był Chrystus. Natomiast czego symbolem jest uderzenie laską w skałę? Dziękuję. Szczęść Boże, co chciałam powiedzieć.
Tak, rzeczywiście, Pani Agnieszko, była taka interpretacja ojców Kościoła, że tą skałą, która towarzyszyła wędrującym Izraelitom, był Chrystus. A wzięło się to stąd, że pewna interpretacja rabinacka mówiła o tym, że ta skała, w którą uderzył Mojżesz laską, towarzyszyła Izraelitom przez całą wędrówkę ich przez pustynię. I potem to zostało przez ojców Kościoła zinterpretowane, pokazując, że tą skałą jest właśnie Jezus Chrystus. Sądzę, że w kontekście właśnie tego opisu wody żywej, którą Jezus daje Samarytance. Uderzenie laską w skałę. Proszę zauważyć, że polecenie, które otrzymuje Mojżesz, jest ściśle określone. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil i idź. A więc nie jest to jakikolwiek kij, który znalazłby Mojżesz, tylko to jest ta laska władzy, którą Mojżesz otrzymał od samego Chrystusa. Natomiast jeśli chodzi o to pragnienie, które Pani Agnieszka zaakcentowała, może niewystarczająco mocno to wybrzmiało w mojej medytacji, ale rzeczywiście to jest wyraźne nawiązanie do tych słów, które później padną z ust Jezusa na krzyżu. Pragnę. Tu nie chodzi o pragnienie fizyczne. Pragnę zbawienia. Stąd zaraz potem padają słowa wykonało się. Dokonało się zbawienie przez śmierć Jezusa na krzyżu.
Radio Maryja, prosimy.
Cześć Boże, niech będzie wychwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica, Krzysztof Sochaciowa. Ja bym tylko chciał się zapytać taką rzecz. Kiedyś słyszałem taką interpretację, że tych pięciu mężów, tej kobiety, o których ona mówi, to jest pięć zmysłów człowieka. Że Chrystus zwraca jej uwagę, że ona jest tak mocno związana właśnie z tym światem, z ciałem człowieka. Chciałbym, żeby jakoś odnieść się do tego, czy ja, bo słyszałem kiedyś jakiś ksiądz właśnie tak interpretował ten. I chciałbym tylko tyle, żeby prośbę o wyjaśnienie tego. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za to pytanie, panie Krzysztofie. Bardzo ważne pytanie, może nie koniecznie w tym kontekście, ale dotyczące interpretacji tekstu biblijnego. Otóż ważne jest, żeby zawsze przyjmować zasadę taką, żeby najpierw szukać odpowiedzi na pytanie, co nam tekst mówi. Jakie jest pierwsze, najważniejsze przesłanie tego tekstu. Żebyśmy nie zaczęli od takiego psychologizowania, socjologizowania tekstu, nadmiernego wtłaczania w ten tekst jakichś wcześniej założonych koncepcji. Ja nie mówię, że akurat ten pomysł z tymi pięcioma zmysłami dotyczącymi pięciu mężów owej kobiety byłby takim nadmiernym wtłaczaniem pewnych treści w tekst. Jednak myślę, że dużo istotniejsze jest w tym momencie odpowiedzenie na pytanie, co zyskuje Samarytanka dzięki spotkaniu z Jezusem, a nie to, co się działo z nią przed tym spotkaniem. Bo Jezus nie stawia się w sytuacji sędziego, tak jak tu chyba pan Jacek wcześniej mówił, że nie stawia się w roli sędziego, który chce ocenić dotychczasowe życie tej Samarytanki, a potem jej zaproponować coś interesującego. On staje przed nią jako ten, który chce jej dać wiarę. Piękny wyraz tego znajdujemy w prefacji, którą usłyszymy właśnie w najbliższą niedzielę. Usłyszymy: on, prosząc Samarytankę o podanie wody, już ją obdarzył łaską wiary i tak gorąco pragnął jej życia z wiary, że rozpalił w niej ogień Bożej miłości. Zatem na to zwróćmy przede wszystkim uwagę. Co zyskuje owa kobieta dzięki spotkaniu z Jezusem?
Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Małgorzata z Warszawy dzwoni. Ja to dzisiaj usłyszałam jedno, że Pan Bóg, Jezus Chrystus przychodzi w nieoczekiwanych momentach i muszę być czujna, bo do mnie przychodzi poprzez ludzi, poprzez różne wydarzenia i mówi do mnie. Dla mnie takim momentem w życiu było to, jak ja byłam na Eucharystii, przyjmowałam Komunię Świętą i Eucharystia upadła mi pod nogi. on się nade mną pochylił. To było w szpitalu i mam cały czas to przed oczyma. I był moment taki, że na mszy świętej też upadło kawałek, taka okruszyna na podłogę i ja to zauważyłam i wtedy podniosłam i byłam bardzo szczęśliwa. I no jedna rzecz, że ja muszę być czujna i słuchać. Nie ma dla Pana Boga rzeczy niemożliwych. Może po ludzku tak, ale dla Niego nie. Szczęść Boże.
Tak jest właśnie, Pani Małgorzato. Takie spotkanie nieoczekiwane z Chrystusem miało miejsce właśnie u owej studni Jakubowej. Samarytanka poszła po prostu zaczerpnąć wody. Czynność, którą wykonywała prawdopodobnie setki razy w swoim życiu. I to był ten moment, kiedy spotkała źródło wody żywej.
Radio Maryja, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy ta rozmowa będzie na antenie?
Jesteśmy na antenie, tylko prosimy Panią o wyłączenie radioodbiornika. Wówczas poprosimy na antenę. Prosimy.
Tak, tutaj po prostu mamy pewien dylemat moralny i chciałabym spytać, co Państwo tutaj jako radio mogą powiedzieć o tej katastrofie samolotu, która się teraz wydarzyła gdzieś na Oceanie Spokojnym być może.
No cóż, modlimy się za tych, którzy mogli stracić tam życie. Cóż możemy powiedzieć? No my nie jesteśmy ekspertami od rozstrzygania tych kwestii. Sami z niepokojem obserwujemy wiadomości, które dotyczą tego samolotu. No mamy nadzieję, że tym ludziom się nic złego nie stało. Po prostu no żyjemy nadzieją.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam.
Na wieki wieków, amen. Prosimy. Kto do nas telefonuje?
Józef mam na imię i właśnie według mnie z tych słów Jezusa po spotkaniu z Samarytanki jest najważniejsze, mi się wydaje, te słowa Jezusa, że już nie na tej górze ani w Jerozolimie nie będzie Bóg tak czczony jak w duchu i prawdzie. Czyli według mnie A to jest najważniejsze właśnie, te czczenie Boga, czyli po prostu trzeba mieć po prostu sumienie, trzeba w tym sumieniu do tego Boga dojść i go znaleźć. Trzeba go po prostu czuć i dla mnie Jezus i Ewangelia to jest jak gdyby nauka teorii połączona z praktyką, bo tak to można na język dzisiejszy powiedzieć, że po prostu jest to wszystko podane człowiekowi jakby na tacy, wystarczy tylko po prostu się zapoznać z tą całą instrukcją, jak żyć, jak po prostu odbierać poszczególne zdarzenia, jak podchodzić do ludzi i tak to widzę. A z drugiej strony wiemy, że nadchodzi dzień paruzji, dzień, dla tych, co nie wiedzą, to jest dzień końca świata, w końcu nadejdzie. I teraz taka moja mała przypowieść, wymyślona, można powiedzieć, w trakcie audycji. Wyobraźmy sobie, że Jezus przychodzi w tej chwili, bo wiadomo, mówi, że przyjdzie jak złodziej i no i co on zobaczy? Co on w chwili obecnej zobaczy? Zobaczy ludzi potrzebujących, zobaczy ludzi, dzieci zabierane i tak dalej. Zobaczy tą całą sytuację, w której my żyjemy i w końcu zada pytanie, gdzie jest mój namiestnik? I odpowiedź będzie gdzie? W Watykanie. I jak on zobaczy po prostu tego namiestnika, jak on żyje, po prostu ja naprawdę współczuję. Współczuję tym ludziom przy spotkaniu z Jezusem. Naprawdę. Naprawdę i życzę naprawdę apostołowi Franciszkowi, aby naprawdę wrócić do prawdy i wszystkim ludziom, żeby się zajęli naprawdę ważnymi sprawami, dlatego że ten świat ginie. Bez Chrystusa on po prostu ginie i zginie, bo takie teorie, które po prostu są lansowane, to już przekracza naprawdę ludzkie możliwości.
Ja bym to skomentował innym pytaniem, które bardzo dobrze nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii, w której właściwie treścią podstawową jest obdarowanie Samarytanki wiarą przez Chrystusa. Tak jak wcześniej Nikodem został obdarowany wiarą, później ów urzędnik z Kany, który dochodzi do wiary. Gdyby Jezus przyszedł dzisiaj, czy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? Nie pytane jest o to, czy ja jestem w stanie ocenić wiarę czyjąś, tylko czy we mnie znajdzie wiarę.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja chcę zwrócić uwagę na słowa z listu do Rzymian, z pierwszej części czytania z 5 rozdziału. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu jest użyta forma rozkazująca. Zachowajmy, na tyle co mi wiadomo, tekst grecki, zapis grecki nie zawiera wskazania na, po prostu forma rozkazująca i oznajmująca w zapisie jest tak samo po grecku, więc kwestia co do ustalenia trybu wynika z kontekstu, z treści, więc, a tu jest takie odniesienie do taki komentarz poniżej, że właśnie jest do tego trybu oznajmującego, czyli takie odniesienie do stanu, że w sytuacji, gdy jest człowiek w grzechu, ma niepokój, a w sytuacji, gdy jest usprawiedliwiony, jest właśnie w tym pokoju Bożym i to usprawiedliwienie właśnie z wiary przez uwierzenie Panu Jezusowi, czyli w to dzieło, które Pan Jezus uczynił, to jest ta dobra nowina, że zbawienie jest dla nas wykonane i skutkiem wykonania tego zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa jest właśnie to, iż jest w sercu pokój z Bogiem. I kwestia, że ten wiersz, który mówi o tym, że a nadzieja zawieść nie może, piąty wiersz, ponieważ miłość Boga rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. A więc konsekwencja tego narodzenia duchowego, tego zrodzenia z góry, o którym ksiądz wspomniał wcześniej, że w trzecim rozdziale Ewangelii według Jana jest właśnie ta rozmowa z Nikodemem. Tam on słyszy o tym właśnie, o tej konieczności narodzenia duchowego właśnie. A więc to jest to sedno, że jeszcze tak podsumuję wierszem z 14 wierszem z 8 rozdziału Listu do Rzymian. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
Tak jest, panie Tadeuszu. Ja bym nawet tutaj jeszcze troszkę w innym kierunku poszedł, dlatego że tak naprawdę w pierwszej osobie ani liczby pojedynczej, ani liczby mnogiej nie może być trybu rozkazującego, tylko jest tak zwany cohortativus, który zachęca do zachowania pewnego już istniejącego stanu. A więc rzeczywiście pokój jest efektem usprawiedliwienia, które z kolei dokonuje się na podstawie naszej wiary. Zatem bez wiary nie ma usprawiedliwienia. Bez usprawiedliwienia nie będzie pokoju, nie będzie czego zachowywać.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy. Halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy dozwoliłem się na antenę Radia Maryja?
Jesteśmy na antenie Radia Maryja.
Szanowny księże redaktorze, mam takie pytanie. Tomasz w południowej Polsce. Czy ktoś, kto żyje według nauk Chrystusa, stara się być dobrym człowiekiem, ale nie jest katolikiem, czyli wie, że Chrystus starał się zmienić ludzi żeby podążali jego ścieżką, żeby byli dobrzy. Ale jednak w Biblii, że nie wszystko, co czyni Kościół katolicki, odpowiada tej ścieżce. Czy on jest, czy chrześcijanin, nie będąc katolikiem, może być tak naprawdę chrześcijaninem? Halo?
Tak, słuchamy. Słuchamy pana, panie Tomaszu, tylko zdaje się, że jedzie pan samochodem i tak troszeczkę nam ten szum przeszkadza w słuchaniu. Pytanie bardzo praktyczne, odnoszące się do bardzo konkretnej sytuacji, którą naprawdę jest nam trudno rozstrzygnąć tak teoretycznie, bo oczywiście człowiek poszukujący Boga z całą szczerością serca jest ogromnie wartościowy i Pan Bóg go na pewno nie zostawi bez swojej łaski. Ale skoro dał nam możliwość korzystania z tej żywej wody, którą on jest sam, a ktoś dobrowolnie z tego rezygnuje, czy czyni dobrze? Ja rozumiem, że można popatrzeć na kogoś innego i powiedzieć: Boże, jak on żyje, jak on się zachowuje, a mianuje siebie chrześcijaninem. Tylko czy ja będę się rozliczał przed Panem Bogiem z jego grzechów, czy ze swoich grzechów? Czy ja stanę w jego skórze przed sądem Bożym, czy w mojej skórze przed sądem Bożym? Myślę, że każda ocena, każde ferowanie wyroków jest bardzo niebezpieczne, bo jeden jest sędzia. Nikt z nas nie może siebie stawiać w roli sędziego.
A to wszystko jest, aby być po prostu dobrym człowiekiem.
Tak, dobrym człowiekiem, ale jeżeli mamy możliwość korzystania z takich, przepraszam za kolokwializm, ułatwień, jakim są sakramenty, życie sakramentalne, to korzystajmy z tego, bo to nas przybliży do Chrystusa, a nie oddali.
Żyjemy w trudnych czasach, które, można powiedzieć, na siłę oddalają nas od tego wszystkiego, a chcę podjęcia walki.
Zgadza się. No czasy są i zawsze były trudne. Ja nie wiem, czy nie były dla tej Samarytanki czasy trudne, kiedy miała 5 mężów. No, możemy sobie to łatwo wyobrazić. Ten, z którym obecnie żyła, nie był jej mężem. No, życie strasznie skomplikowane. I proszę zobaczyć, co czyni Jezus w takiej sytuacji. On jej nie stawia na trybunale. On jej nie ocenia, nie feruje wyroków. On jej oferuje pewną szansę. Dzisiaj każdemu z nas Chrystus oferuje taką szansę. Albo z niej skorzystamy, albo będziemy szukali różnych sposobów, żeby siebie wytłumaczyć, dlaczegośmy tego nie zrobili.
Ksiądz profesor, doktor habilitowany Stanisław Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, jest przewodnikiem po dzisiejszym poszukiwaniu Słowa Bożego w audycji Szukając Słowa Bożego. Prosimy o podsumowanie.
Dziękuję bardzo za to słowo przewodnik, bo właśnie do tego chciałem nawiązać. Przewodnik zachęca do tego, żeby wykonać jakieś działania w trakcie podróży przez Słowo Boże. Ja chciałbym wskazać takie 4 czynności, które wykonała Samarytanka, które mogą dla nas również dzisiaj stać się takim przewodnikiem naszego postępowania. Przychodzi do studni. Czynność jak każda inna. Wykonywała to, jak wspomniałem już wcześniej, pewnie setki razy. Ileż różnych sytuacji, w których my wykonujemy codzienne obowiązki. Słyszeliśmy dzisiaj młodzież, pana, którzy jechali samochodami. Ja sam przed chwilą też jechałem. No wiele różnych trosk i kłopotów. Przychodzi do studni z dzbanem. I co się dzieje? I tam spotyka Jezusa. Czy tam, gdzie my chodzimy w naszym życiu, możemy spotkać Jezusa? I dalej. Efektem spotkania z Jezusem było pozostawienie dzbanu. Po ludzku rzecz biorąc, no, jej misja wyprawy po wodę nie powiodła się. Straciła szansę przyniesienia wody. Tymczasem ona w tym dzbanie zostawiła całe swoje dotychczasowe życie. Poszła, i to jest 4. czynność, idzie do swoich współbraci. Po co? Żeby im powiedzieć, spotkałam człowieka. Chodźcie, zobaczcie tego, który powiedział mi wszystko, co zrobiłam. Przyjść do Jezusa. Spotkać się z Jezusem, zostawić cały bagaż dotychczasowego życia po to, by iść i głosić go współbraciom. Dziękuję również za te bardzo cenne uzupełnienia przez Państwa, którzyście dzielili się własną refleksją nad Słowem Bożym. Bardzo interesujące, bardzo głębokie refleksje. Cóż, widać, że to Słowo Boże nie pozostawia nas w spokoju i bardzo dobrze. To znaczy, że my wciąż chcemy ten dzban przy studni zostawić, po to, by wrócić już nie z wodą zwykłą, fizyczną, ale z wodą żywą, czyli z Chrystusem do naszego codziennego życia.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy.
Dziękuję również Państwu, dziękuję Ojcu.
Dzisiejsza audycja jest również katechezą niedzielną o godzinie 8:20 jako przygotowanie nas do przeżycia niedzielnej liturgii mszy świętej.